Dalles przekazał mu depeszę z 27 października, a więc pierwszą, jaką wysłano z Ankary do Berlina oraz kolejne wysłane 3 i 4 listopada, informujące o przebiegu transakcji i wartości materiałów dostarczonych przez Bazne. W każdej z nich znajdowało się wystarczająco dużo informacji, by zidentyfikować Cycera. Wielkie było więc zaskoczenie Dallesa, gdy po 3 dniach Hewell zjawił się w jego berneńskim biurze. Chciałem podziękować panu w imieniu moich szefów, którzy bardzo cenią współpracę naszych wywiadów, mówił wyraźnie zmieszany Brytyjczyk. No, nie po to chyba pan przyszedł tu, z uśmiechem zapytał Dallas. Nie, oczywiście, że nie. Londyn prosił mnie o przekazanie, że działalność agenta o pseudonimie Cicero jest znana, a sytuacja całkowicie kontrolowana. Dallas patrzył z niedowierzaniem, ale milczał. Moi szefowie proszą, by wywiad amerykański nie podejmował żadnych akcji w związku z tą sprawą, kontynuował Hewell. Jak pan doskonale rozumie, mogłoby to skomplikować nasze działania. Krótko mówiąc, moi szefowie uważają, że byłoby najlepiej, gdyby pan zapomniał o wszystkim. No, to wasza sprawa, stwierdził oschle Dallas. I mnie nic do tego. Już o niej zapomniałem. A co ciekawego w Londynie? Dallas całą sytuację tak przedstawił w swoim pamiętniku. Natychmiast przekazałem ostrzeżenie moim brytyjskim kolegom i kilku brytyjskich specjalistów do spraw bezpieczeństwa wyruszyło do ambasady w Ankarze, gdzie zmienili sejfy i kombinację zamknięć. W ten sposób uniemożliwili działalność Cycera. Ani Niemcy, ani nawet Cicero nie wiedzieli, co kryło się za wizytą specjalistów, która wydawała się rutynowa i normalna. W ten sposób ograbienie przez naszego agenta sejfów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie zakończyło ograbianie sejfu brytyjskiego ambasadora przez niemieckiego agenta w Turcji. Te słowa wskazują wyraźnie, że Dallas nie znał dalszego przebiegu akcji, gdyż Cicero działał jeszcze przez wiele miesięcy, mimo ostrzeżenia, które przekazał brytyjskiemu wywiadowi. Czy oznaczało to, że Dallesa wprowadzono w błąd? Czy Brytyjczycy mogli wcześniej, zanim poinformował ich o tym Dallas, wiedzieć o istnieniu Cycera? Tak. I to co najmniej z 2 źródeł. W czerwcu 1943 roku pracownik Abwehry w Istambule, dr Erich Vermeeren, spotkał się z Duszko Popowem, Tricycle, wysłannikiem brytyjskiej organizacji XIS Committee, zajmujący się kierowaniem działalnością niemieckich szpiegów, którzy z własnej woli lub pod przymusem zgodzili się pracować dla Brytyjczyków. Vermeeren zdecydował się nawiązać współpracę z wywiadem brytyjskim nie dla pieniędzy. Na tym mu nie zależało. Był majętnym człowiekiem, a jego żoną była księżna Elisabeth von Plettenberg. On chciał walczyć z nazizmem, którego nienawidził. Od wielu lat należał do tajnej organizacji antyhitlerowskiej Schwarze Kapelle. We wrześniu 1943 roku w Berlinie odbyło się towarzyskie spotkanie w domu pani Hanny Wolf, wdowy po doktorze Wilhelmie Wolfie, byłym ministrze do spraw kolonii w rządzie cesarskim. Wśród gości, którzy uczestniczyli zwykle w takich przyjęciach, był m.in. Ludwik Gere z Abwehry, Otto Kiep, były konsul generalny w Nowym Jorku i bliski przyjaciel doktora Vermeerena, z którym snuł plany obalenia Hitlera. Hrabia Helmut von Moltke, wysoki oficer Oberkommando der Wehrmacht i nowy gość, doktor Joachim Retzksech, lekarz ze słynnej kliniki profesora Maxa de Krynisa. Nikt nie podejrzewał, że został on przysłany przez Służbę Bezpieczeństwa, która odkryła, że towarzyskie spotkania u pani Wolf są w istocie posiedzeniami grupy spiskowców. Lekarz zdołał zdobyć zaufanie zebranych i został dopuszczony do największych nawet tajemnic, planów zamachu na Hitlera. Wkrótce gestapo aresztowało nieudolnych spiskowców. Wieść o zatrzymaniu pracownika Abwery, Ottona Kipa, szybko dotarła do Istambułu. Vermeeren, znając metody gestapo, obawiał się, że szybko wydobędą tam z Kipa nazwiska współpracowników i zdecydował się uciekać. Zwrócił się do MI6 o ochronę. I na początku 1944 roku razem z żoną został przerzucony do Kairu, a stamtąd do Londynu. Brytyjska propaganda nadała całej sprawie tak wielki rozgłos, że zainteresował się nią Hitler, który wysłał do Istambułu śledczego z poleceniem wyjaśnienia wszelkich okoliczności działalności i ucieczki Vermeerena. 20 lutego 1944 roku otrzymał raport, z którego wynikało, że uciekinier znał najważniejsze sekrety niemieckich służb wywiadowczych na terenie Turcji. Musiał więc wiedzieć sporo o agencie Cicero i bynajmniej nie zwlekał z powiadomieniem Brytyjczyków do momentu, aż znajdzie się w Londynie. Już na początku grudnia 1943 roku matka Vermeerena spotkała się na jego prośbę w Lizbonie z Tricyclem i przekazała informacje o Cicerze. Tricycle natychmiast powiadomił swoich szefów w Londynie. W tym samym czasie w biurze Ludwika Mojcisza w Ankarze podjęła pracę nowa sekretarka. Kobieta, która dotychczas pełniła tę funkcję, obcięła sobie palce, zamykając ciężkie drzwi kasy pancernej w gabinecie szefa i została odesłana do Berlina. Nowa pracownica, Cornelia Kapp, miała doskonałe referencje. Była córką niemieckiego dyplomaty z ambasady w Sofii. Nikt nie wiedział, że poznała tam młodego oficera z amerykańskiej misji. Zakochała się jednak i zdradzała mu sekrety, o których mówił ojciec. W marcu 1941 roku, gdy Bułgaria przystąpiła do wojny po stronie Niemiec, Amerykanie zamknęli misję, a personel odesłali do Ankary. Kochanek Corneli Kapp przyjechał do Turcji jako asystent atasze wojskowego. Dziwnym zrządzeniem losu wkrótce dotarła tam i Cornelia. Zapewne nie był to przypadek, lecz wynik działania wywiadu amerykańskiego. Faktem jest, że podróż z Sofii do Ankary Cornelia odbyła pod opieką Ewarta Sigera, agenta OSS. Gdy podjęła pracę w biurze Mojcisza, przez jej ręce zaczęły przechodzić tajne dokumenty SD. Przypuszczalnie nie miała wglądu we wszystkie, ale najwięcej dowiadywała się z depesz, które pisała pod dyktando szefa. Wkrótce uzyskała dodatkowe źródło informacji. Mojcisz nakazał jej sortowanie poczty dyplomatycznej. Po wojnie, będąc już żoną ukochanego oficera amerykańskiego, Cornelia stwierdziła: moim zadaniem w ambasadzie było otwieranie poczty przywożonej każdego wieczoru przez kuriera z Berlina. Miałam wystarczająco dużo czasu, aby skopiować dokumenty, z których jasno wynikało, że Cicero działa w ambasadzie brytyjskiej. Przekazywałam kopie dokumentów Amerykanom. Moim zadaniem było również ustalenie tożsamości Cicera. Cornelia Kapp nigdy nie przyznała się, czy ustaliła, kim był Cicero. Być może nie udało jej się to, gdyż poza pierwszymi depeszami do Berlina, w których wyraźnie podawano, kim jest nowy agent, nigdy nie ujawniono jego tożsamości. Swoje spostrzeżenia Cornelia przekazywała miejscowemu agentowi OSS. Bez wątpienia szefowie tej organizacji ostrzegali Brytyjczyków o niebezpieczeństwie, chociażby w czasie posiedzeń Ankara Committee, angloamerykańskiego komitetu koordynującego działania wywiadowcze, kontrwywiadowcze, polityczne i sabotażowe na terenie Turcji. Może Bazna w przeszłości za niewielkie pieniądze oddawał drobne usługi różnym wywiadom. Może dał się zwerbować Włochom i po pobieżnym przeszkoleniu dostarczał im pewnych informacji. Nie ma jednak wątpliwości, że Bazna nie był niemieckim szpiegiem. Nie był również szpiegiem brytyjskim, gdyż wywiad nie zatrudniałby własnego agenta w swej ambasadzie. Musiał więc wykorzystać okazję, jaką były pozostawione bez dozoru w sypialni ambasadora tajne dokumenty lub klucze do sejfu. Zrobił zdjęcia i zaniósł odbitki tam, gdzie spodziewał się otrzymać za nie dużo pieniędzy. Kwota 35 tysięcy funtów, którą otrzymał od Mojcisza za pierwsze dwie rolki, oszołomiła go. Uznał, że dostarczając następne filmy, zarobi krocie i zwinie działalność, zanim kontrwywiad brytyjski wpadnie na jego trop. Rachuby zawiodły go jednak. Pułkownik Chitson szybko odkrył działalność Cycera, ale nie podjął żadnych kroków w celu unieszkodliwienia go. Poinformował Londyn, a członkowie London Controlling Section postanowili wykorzystać okazję i włączyli Cycera do wielkiego planu Jael. Odtąd pracował już pod dyktando Chitsona lub agenta przysłanego specjalnie z Londynu. On to selekcjonował autentyczne dokumenty napływające do ambasady i pomagał je fotografować. Anglicy zdawali sobie sprawę, że pewnej granicy w tej grze nie wolno im przekroczyć. Autentyczności dokumentów. Gdyby Niemcy spostrzegli, że Cicero dostarcza im spreparowane dokumenty, natychmiast zakończyliby grę, po której Anglicy musieli sobie obiecywać wiele, skoro skłonni byli ją prowadzić, nie zważając na ogromne koszty. Stawką było bezpieczeństwo szyfrów ambasady, które autorzy wielkiej akcji Cicero zdecydowali się oddać w niemieckie ręce. Najcenniejsze odkrycie. Pierwsze dni listopada były w Berlinie wyjątkowo zimne. Zacinał deszcz i drobny, nieprzyjemny śnieg. Miasto, jeszcze niedawno pięknie oświetlone, bogate w zdobyczne dobra, stawało się coraz bardziej ponure, a mieszkańcy dotkliwie odczuwali skutki wojny. Gdy nadchodził zmierzch, latarnie gasły, a patrole policyjne starannie pilnowały, aby z żadnego okna nie przedostawało się światło, które mogłoby ułatwiać orientację załogom alianckich bombowców, pojawiających się coraz częściej nad stolicą Rzeszy. Nieco lżejsza atmosfera panowała na przedmieściach, gdzie wśród ogrodów i jednorodzinnych domów nie odczuwało się złowrogiej pustki, a rygory zaciemnienia nie były tak surowo przestrzegane. Mimo późnej pory w budynku przy ulicy Imdol na berlińskim przedmieściu Dahlem trwała praca, o czym świadczyła struga jasnego światła przedzierająca się chwilami przez tkaninę zasłony. Ktoś otwierał i zamykał okno, zapewne w celu przewietrzenia pomieszczeń. W domu tym pracowało kilkunastu kryptologów z organizacji nazwanej PERS-Z. Powstała w 1919 roku pod nazwą Referat I Z Departamentu Kadr i Budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwszym i jedynym do końca wojny szefem był Kurt Zelhoff, który w czasie I wojny światowej pracował w wywiadzie. W 1936 roku zmieniono nazwę na PERS-Z, co łączyło się z reorganizacją w ministerstwie, w wyniku której Wydział Kryptologiczny włączono do Departamentu Kadr i Administracji. Nazwa pochodziła od pierwszego członu nazwy Departamentu Personnel, do której dodano literę Z, co nie miało żadnego znaczenia, a jedynie ładne brzmienie pasujące do tajnej służby. W 1939 roku kadrę PERS-Z podzielono na dwie grupy. Pierwsza, kierowana przez wybitnego matematyka doktora Wernera Kuncego, zajęła się badaniem szyfrów. Druga, prowadzona przez Rudolfa Schauflera i Adolfa Paszkego, problemami kodów i lingwistycznymi. Szefowie mieli ogromne doświadczenie w tej pracy, a Kunze był wręcz mistrzem w swoim fachu. Wstąpił do służby kryptologicznej w styczniu 1918 roku i w ciągu kilku miesięcy udało mu się złamać jeden z brytyjskich szyfrów. W 1921 roku przystąpił do zmagań z francuskim kodem dyplomatycznym i rozpracował go po dwóch latach. Największy sukces odniósł w lipcu 1936 roku, gdy po trzech miesiącach tytanicznej pracy złamał japoński szyfr pomarańczowy, powstający w maszynie nazwanej czerwoną. Nie udało mu się jednak rozpracować później wprowadzonego japońskiego szyfru purpurowego, czego dokonali kryptolodzy amerykańscy. Paszke miał również duże doświadczenie. Urodzony w Sankt Petersburgu w 1915 roku, został zatrudniony w wywiadzie ze względu na znakomitą znajomość języka rosyjskiego. Później specjalizował się w rozpracowywaniu kodów rosyjskich, włoskich i brytyjskich. Schaufler rozpoczął karierę w 1916 roku, a ze względu na znajomość języków wschodnich specjalizował się w łamaniu tajemnic japońskich. W 1933 roku, gdy Hitler doszedł do władzy, w PERS-Z pracowało 30 osób. Powoli szeregi oddziału rosły, aż stare pomieszczenia na ostatnim piętrze budynku biblioteki na tyłach Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Wilhelmstrasse okazały się za ciasne. W 1940 roku, gdy kadra liczyła ponad 200 osób, podzielono ją na grupy i przeniesiono w różne miejsca. Na jedną z siedzib wybrano przestronną willę w Dahlem. Tam trafiał materiał do kryptologów, depesze wojskowe i dyplomatyczne, przechwycone przez niemieckie stacje nasłuchu radiowego lub Deutsche Reichspost. W Deutsche Reichspost istniał oddział zajmujący się nasłuchiwaniem alianckiej łączności telefonicznej i telegraficznej. Jego największym sukcesem było podsłuchiwanie i odkodowanie od marca 1942 roku radiowej łączności premiera Churchilla i prezydenta Roosevelta. Był to początek bardzo żmudnej pracy, wymagającej absolutnej koncentracji i niezwykłej energii. Ważną pomocą dla kryptologów były materiały zbierane przez zespół kobiet, kierowanych przez pastora Joachima Ziegenrückera. Czytały alianckie gazety, broszury, książki i słuchały audycji radiowych. Musiały jak najwięcej wiedzieć o tym, co działo się w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i umiejętnie kojarzyć wszystkie informacje. Podobno często zdarzały się sytuacje, gdy któryś z kryptologów, pracując nad zaszyfrowanym tekstem, zgłaszał się z pytaniem: kto o nazwisku zaczynającym się na W rozmawiał z kimś o nazwisku kończącym się na N w miejscu, w którego nazwie jest PO w ostatni czwartek? Odpowiedź mogła znajdować się w artykule angielskiej gazety, a kryptolog, otrzymawszy brakujące litery nazwiska zaczynającego się na W, mógł poczynić znaczne postępy w pracy nad szyfrem. Odczytane materiały wędrowały na biurko szefa grupy, a od niego do szefa PERS-Z. Kurt Zelhoff odsyłał je z kolei do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bezpośrednio do ministra Joachima von Ribbentropa, który decydował, czy należy przekazać je Hitlerowi. W późniejszych latach wojny coraz mniej rozszyfrowanych depesz odsyłał na biurko wodza, gdyż wiedział doskonale, że Führer nie lubi złych wiadomości i nie wierzy w nie. Na początku listopada 1943 roku kryptolodzy z PERS-Z otrzymali zdjęcia z Ankary od szefa Sicherheitsdienstu Waltera Schellenberga. Przez kilka dni ociągał się z przekazaniem tych materiałów organizacji, która bezpośrednio mu nie podlegała. Sicherheitsdienst utworzyło bowiem własną służbę kryptologiczną. Początkowo głównym celem jej działania było rozpracowanie pozycji, a nawet obywateli o nieco odmiennych poglądach politycznych. Na przykład w czasie wyborów pisano za pomocą mleka, prostego, ale skutecznego atramentu sympatycznego, cyfry na odwrocie kart do głosowania. Obywatel, który otrzymał od komisji wyborczej tak naznaczoną kartę, nie wiedział, że na liście przy jego nazwisku pojawiał się taki sam numer. Gdy odważył się napisać coś obraźliwego pod adresem Führera lub nazizmu, można było znaleźć go bez trudu. W 1936 roku SD poszerzyła działalność o sprawy międzynarodowe, a tuż po Anschlussie Austrii w ręce Schellenberga dostały się tajne dokumenty wywiadu tego państwa. Wynikało z nich, że generał Andreas Figl, szef Decipher-Dienstu, miał bardzo duże osiągnięcia w pracy kryptologicznej. Bezwłocznie zwolniono go z gestapo, dokąd trafił objęty falą terroru, który ogarnął Austrię po wkroczeniu wojsk niemieckich i nakazano przystąpić do zorganizowania służby kryptologicznej SD. Nigdy jednak ta organizacja nie odniosła większych sukcesów. Co prawda w 1940 roku potrafiła odczytywać część jugosłowiańskich, tureckich, portugalskich i brazylijskich kodów, ale tylko dlatego, że zakupiła je za 28 tysięcy koron szwedzkich, to jest około 80 tysięcy dolarów, od Yamato Ominaty, szefa japońskiego wywiadu w Europie. Była to całkowicie zbędna transakcja, gdyż Pers Z już wcześniej kody te złamał. Schellenberg, który został szefem wywiadu zagranicznego RSH, wybrał się do marszałka Hermana Göringa, aby uzyskać zgodę na przyłączenie Forschungsamtu służby wywiadowczej Luftwaffe. Od pewnego czasu między organizacjami tymi istniała jakaś forma współpracy, głównie ze względu na księcia Christopha of Hesse, szefa Forschungsamtu, będącego członkiem SS, ale nie oznaczało to, że Göring zgodziłby się na wypuszczenie z ręki podległej sobie organizacji wywiadowczej. Marszałek Rzeszy przyjął Schellenberga w swoim pięknym domu Karinhall, ubrany w rzymską togę, z grubymi złotymi sygnetami na palcach i w sandałach wyszywanych cekinami. Uprzejmie wysłuchał argumentów i powiedział tylko: porozmawiam o tym z Himmlerem. Nigdy do obiecanej rozmowy nie doszło. SD musiało więc poskromić swoje apetyty i w dalszym ciągu polegać na własnych kryptologach. A ponieważ niewiele im się udawało, Schellenberg odsyłał najważniejsze sprawy do fachowców z Pers Z. W nocy z 4 na 5 listopada w willi w Dalem przystąpiono do pracy nad dokumentami z Ankary. Do tego czasu wiele dni kryptolodzy spędzili nad brytyjskim kodem dyplomatycznym. Depesze dostarczane przez nasłuch radiowy nie dawały się jednak odczytać. Fachowcy zorientowali się wkrótce, że są one podwójnie utajniane. Tekst depeszy był kodowany, a później szyfrowany. Brytyjczycy stosowali również szyfry jednorazowe, a więc nawet po złamaniu ich próba dobrania się do kodu nic nie dawała, gdyż następna depesza miała już inny szyfr. Szafy pancerne w piwnicach willi były zapełnione równo ułożonymi stosami kartek, a codziennie przybywały nowe, zapisane kolumnami cyfr brytyjskiego szyfru dyplomatycznego. Gdy specjalny wysłaniec z Berlina dostarczył zdjęcia dokumentów z sejfu ambasadora brytyjskiego, wystarczyło odnaleźć w szafach piwnicy ich zaszyfrowane wersje i porównać odszyfrowany tekst ze zdjęć bazny z szyfrogramami. System utajniania korespondencji do Ankary i kilku innych brytyjskich poselstw szybko przestał być dla Niemców tajemnicą i mogli odczytywać większość brytyjskich pism dyplomatycznych. Jak wiele tajemnic dostało się dzięki temu w ręce niemieckie. Im większy jest sukces, tym większą cenę trzeba za niego zapłacić, powiedział kiedyś John Masterman, jeden z szefów XX Committee. Jaki więc był sukces operacji Cicero, skoro zdecydowano się płacić tak wysoką cenę jak ujawnienie szyfrów? Tego nie wiemy do dzisiaj. Bohaterowie są zmęczeni. Cicero przybył tego dnia na spotkanie później niż zwykle. Od początku roku 1944 Mojcisz przestał spotykać się z nim w budynku swojej ambasady. Obydwaj uznali bowiem, że jest to zbyt ryzykowne i umawiali się w samochodzie, zakupionym specjalnie do tego celu, zaparkowanym w umówionym miejscu. Spóźnił się pan. Czy coś się stało? Zapytał Mojcisz. To tylko drobne utrudnienia. Bazna wyglądał na zdenerwowanego. A niech pan powie, o co chodzi. W naszym fachu nawet drobiazgi mają czasami ogromne znaczenie, nalegał Mojcisz. No dobrze, powiem panu, choć to pewnie bez znaczenia. Może jestem po prostu zmęczony, ale wydaje mi się, że od pewnego czasu chodzi za mną mężczyzna. A skąd takie wrażenie? No, zwróciłem uwagę, że siedział w samochodzie, gdy wychodziłem z brytyjskiej ambasady. Innym razem dostrzegłem go na ławce w parku, gdy wyprowadzałem psa ambasadora. Dzisiaj widziałem go znowu. W Ankarze nie można przypadkiem spotkać tego samego człowieka trzy razy, a ponadto odnoszę wrażenie, że gdzieś go już widziałem. A jak wygląda? Wysoki, szczupły, z twarzą bez wyrazu, mógł być Niemcem, Francuzem albo Amerykaninem. A może to wasz człowiek? Bazna spojrzał podejrzliwie na Mojcisza. Nie, stanowczo zaprzeczył tamten. Jeżeli zobaczy go pan znowu, to proszę dać mi znać jak najszybciej. Czy przyniósł pan film? Bazna wysupłał z kieszeni rolkę owiniętą w papier. Szybko schował pieniądze i wysiadł z samochodu. W kilka dni później w dużym sklepie usłyszał kobiety rozmawiające po niemiecku. Zatrzymał się, udając, że ogląda towar, i zaczął się przysłuchiwać. Kobiety były za daleko, aby mógł uchwycić wszystkie słowa, ale szybko zorientował się, że jedna z nich pracuje w ambasadzie, gdyż mówiła o przygotowaniach do przyjęcia. Przyjrzał się uważnie. Była wysoką, zgrabną blondynką o wydatnych ustach i kościach policzkowych. — A twój szef też będzie? — zapytała koleżanka. — A czy widziałaś kiedykolwiek przyjęcie bez Mojcisza? On nie opuszcza żadnej okazji, gdzie można się napić darmowej wódki — zaśmiała się blondynka. Bazna nie miał wątpliwości, że nazwisko usłyszał dobrze. Blondynka była więc pracownicą Ludwika Mojcisza. Wydawało mu się, że poznaje jej głos, gdyż kilkanaście dni wcześniej telefonował do Mojcisza i rozmawiał z jego sekretarką. Jeszcze raz spojrzał w jej stronę, starając się zapamiętać twarz, ale kobiety skierowały się już na piętro sklepu. Wkrótce zapomniał o tym spotkaniu, które nie miało dla niego większego znaczenia. Dowiedział się tylko, że jego partner lubi wódkę. Była połowa marca, gdy Bazna wyszedł ze swojego pokoju i pośpieszył na spotkanie z Mojciszem. Poprzednio ustalili, że samochód będzie stał przed kinem. Było to wygodne i bezpieczne miejsce, gdyż w tłumie ludzi wychodzących po projekcji nikt nie zwróciłby uwagi na kamerdynera wsiadającego do samochodu z turecką rejestracją. Do umówionej pory pozostało jeszcze kilkanaście minut, więc Bazna przeszedł na drugą stronę ulicy, aby zaczekać w cieniu drzewa. Nagle zobaczył mężczyznę wysokiego, szczupłego, z twarzą bez wyrazu. Bazna rozpaczliwie rozejrzał się dookoła, ale nic nie wskazywało na niebezpieczeństwo. Ulica była pustawa. Mężczyzna po drugiej stronie zdawał się pochłonięty swoimi sprawami. Rozglądał się wokół, jakby na kogoś czekał. Po kilku minutach podeszła do niego kobieta. Obydwoje byli jasno oświetleni kolorowymi żarówkami. Bazna zdrętwiał. Bez najmniejszych wątpliwości rozpoznał sekretarkę Mojcisza. Widział jej twarz z wystającymi kośćmi policzkowymi i wydatnymi ustami. Para oddaliła się po chwili. Bazna zastanawiał się, czy nie ruszyć jej śladem, ale zdecydował pozostać na miejscu w oczekiwaniu na Mojcisza. Sądził, że ten lada moment nadjedzie, a wówczas samochodem łatwo dogonią ludzi znikających właśnie za rogiem ulicy. Jednakże Mojcisz nie przyjechał.